Tak naprawdę godziny dzielą nas od inauguracji wiosennej części sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. Jutro wieczorem będziemy emocjonować się wyjazdowym meczem Jagiellonii Białystok z Termaliką Nieciecza. No i był taki czas, że całkiem zresztą niedawno, że występy żółto-czerwonych przyciągały tłumy na trybuny Stadionu Mszy Słonecznej. Czekaliśmy na nie z wypiekami, no ale dzisiaj jest niestety inaczej, co nie znaczy, że te dobre czasy nie wrócą. I piłka nożna właśnie będzie dzisiaj tematem wersji lokalnej. Jerzy Kułakowski, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z naszymi gośćmi. A tymi gośćmi są prezes zarządu Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Asystent trenera Piotra Nowaka, analityk Maciej Patyk.
Witam, dzień dobry.
I były wieloletni bramkarz Jagiellonii Białystok, a dziś trener młodzieży Mirosław Dymek.
Dzień dobry.
Panowie, zanim o Jagiellonii, to kilka słów o futbolu na trochę wyższym poziomie. Piłkarska reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera. Jest nim Czesław Michniewicz, dobrze znany w Białymstoku. Ja przypomnę, w 2011 roku od lipca do grudnia był trenerem Jagi. Potem odszedł, no a człowiekiem, który bardzo dobrze zna Czesława Michniewicza, jest tego właściwie krajan, można powiedzieć, człowiek z Gdyni, czyli prezes Wojciech Pertkiewicz. Ciekawe zadanie przed kolegą Czesławem.
No, ciekawe zadanie. Zaskoczenie dla wielu osób. Z tego, co na konferencji można było usłyszeć, to jest dla samego Czesława. Nie było to coś, co było planowane od dłuższego czasu. Pewnie, że się cieszę. Czesław Michniewicz to naprawdę sumienna osoba, fachowiec w tym, co robi. Widzieliśmy to w wielu klubach, chociaż zastrzeżenia oczywiście w każdym można mieć i między innymi też w Jagiellonii rozstanie nie było najpiękniejsze i do tych burzliwszych należące, z tego przynajmniej co wiem.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Akurat to pewnie pana prezesa ucieszy. To było po wygranym meczu Jagiellonii w Gdańsku na stadionie Lechii 1-0 i po bramce Grzegorza Rasiaka. Akurat Lechia to nie jest chyba pana prezesa najulubieńszy klub, ale to na marginesie.
Także Czesław, super firma i trzymam kciuki. Wierzę i wiem właściwie, że wie co robi, wie na co się porwał i z tego wyjdzie na pewno niepoobijany, a serducho i wiedzę, jaką wkłada w pracę, którą wykonuje, no to jest gwarant wyniku, chociaż trywialnie teraz powiem, jest to sport i na boisku wszystko się może wydarzyć, ale też pomnę takiej historii, że kiedyś jeszcze Sławem mówiłem w trakcie, kiedy pełnił funkcję trenera reprezentacji U21, jakąś miał przerwę, umówiliśmy się, on na Kaszubach domek wynajmował, umówiliśmy się porozmawiać w ciągu dnia, także tutaj żadnego podtekstu szklanego nie ma. Przyjechałem, on siedział rzeczywiście w tych analizach i właściwie zamiast nogi wyciągnąć, herbatę popijać, pączki wcinać, to nadal w tym siedział. Także to jest niesamowity fioł, ale to taki naprawdę pozytywny fioł i fokus na pracę. Trzymam kciuki.
Mirosław Dymek, ja sobie tak pomyślałem, że dla trenera Michniewicza to jest taka sytuacja win-win tak naprawdę. Tu chyba nie można przegrać, no przecież skoro został powołany w takim trybie awaryjnym. Przed nim obydwa bardzo ważne mecze. No ale nawet jeśli odpukać, noga mu się powinie. No któż będzie miał pretensje do tego, że mając piłkarzy na zgrupowaniu 3 dni, jednak nie udało się tej Rosji, a potem ewentualnie Szwecji, Czech pokonać, jak pan uważa, panie Mirosławie. Czy tutaj trener ma coś do stracenia, czy może tylko wygrać?
Oczywiście, że ma do stracenia. Ja tak przynajmniej uważam. Każdy trener chce wygrać w każdym meczu i trener Michniewicz, podejmując się tego wyzwania, liczy na to, że wygra i zawsze będzie miał żal. Nawet jeśli będą to dobre mecze, a przegra, to na pewno będzie miał jakieś tam uwagi, czy to do siebie, czy do zawodników. Także tutaj no, ja bym tak nie podchodził do tego, że to jest mecze, czy wygra, czy przegra, to jest bez znaczenia.
Nie, to miałem na myśli bardziej, że nawet jeśli przegra, nie będzie wielkich pretensji do niego. Oczywiście życzymy wygranej.
No oczywiście znajdą się u nas w kraju tacy, którzy będą mieli pretensje. To jest normalne.
To nawet jak wygra, to będzie, że brzydko grali, ale wygrali.
To już myślę, że jeżeli wygra 2 mecze i awansujemy na mistrzostwa, łagodniej kibice i niektórzy dziennikarze potraktują trenera Michniewicza.
Maciej Patyk, który w drużynie Jagiellonii Białystok jest i asystentem trenera Piotra Nowaka i też analitykiem, więc pytanie właśnie do pana, panie Macieju. Trener Michniewicz też słynie z ciekawostek, nowinek, a to drony, a to nomen omen patyki, czyli pendrive'y, które przekazuje piłkarzom. On sam mówi, że 52 dni wtedy, kiedy był nominowany na selekcjonera do tego meczu, to naprawdę bardzo dużo, ale przypomnijmy, z drużyną to będą bodaj tylko 3 dni, 2-3 jednostki treningowe. Jaką pracę on teraz musi wykonać, żeby przygotować optymalnie drużynę na tego przeciwnika, jakim jest Rosja?
Na pewno praca selekcjonera, praca trenera klubowego to zupełnie dwie inne rzeczy. Drogi są dwie. Albo trener Michniewicz według swojej wizji, swojej gdzieś tam koncepcji na grę naszej reprezentacji, do tej wizji będzie chciał wybrać najlepszych wykonawców, albo wybierze najpierw potencjalnie najlepszych zawodników i później do nich dopasuje wizję i plan na zwycięstwo w tym jednym meczu. Którą trener Michniewicz pójdzie, no to już okaże się bliżej meczu czy po meczu. Natomiast te 3 dni treningowe to będzie tylko w zasadzie lifting jakiś i szczegóły, jakiś plan taktyczny i przedstawienie sposobu gry czy analizy przeciwnika i myślę, że nic więcej w tym krótkim okresie tych 3 dni nie da się zrobić.
Szczerze powiedziawszy, kiedy mnie przed wyborem selekcjonera różni ludzie pytali, kogo ja bym widział na tym stanowisku, to mówiłem całkiem szczerze, że jest mi to zupełnie obojętne, z racji między innymi na ten krótki okres pracy z drużyną. Natomiast rzuciłem takie hasło irracjonalne dość, że ta drużyna na ten krótki okres, na to zgrupowanie w ogóle nie potrzebuje selekcjonera. Wejdzie Robert Lewandowski do szatni, powie grasz ty i ty, zagramy tak, tak i tak. I wszystko, idziemy, mamy wygrać się, ale tutaj prezes Pertkiewicz uświadomił mnie, że taki wariant jest niemożliwy, bo no, ktoś musi być na ławce, kto ma licencję po prostu.
Jak w lidze.
Panowie, a tak jeszcze na koniec tego wątku. Tutaj pan Maciej powiedział o tym, że któryś z tych wariantów będzie dobrany albo taktyka i wykonawca, albo wykonawcy, najlepsi piłkarze i do nich taktyka. Wiemy dość dobrze, jak grała reprezentacja młodzieżowa pod wodzą Czesława Michniewicza. To nie był finezyjny futbol, ale wyniki nie były złe, więc spodziewacie się, że to będzie tak zwany autobus w polu karnym? Panie Mirosławie, jakby pan tutaj widział na podstawie tych doświadczeń, które już są za nami i gry reprezentacji młodzieżowej Polski?
Myślę, że różne fazy będą w tym meczu.
Zarówno w defensywie, jak i w ofensywie.
Jak mawiał klasyk.
Ani to nie ten selekcjoner, przepraszam.
Tak, różne fazy będą i w ofensywie, i w defensywie. Przede wszystkim to, co powiedział trener Michniewicz, on w tej chwili już rozpoczyna pracę i myślę, że w jego głowie siedzi taki plan, żeby zawodnicy, którzy przyjadą na zgrupowanie, już mieli olbrzymią wiedzę, jeśli chodzi o to, jak gra przeciwnik, jak się zachowują poszczególni zawodnicy na poszczególnych pozycjach. Mam tu na myśli Rosjan. No i oczywiście, jak my będziemy chcieli grać i czego będzie trener oczekiwał od swoich podopiecznych. Także no, ci zawodnicy już gdzieś tam, można powiedzieć, kilka lekcji przy tablicy odbędą sami, gdzie dostaną, jak to tam nazwaliście, to patyki, tak?
Pendrive'y.
Jest to oczywiście sposób, bo trener sobie zdaje bardzo dobrze sprawę z tego, że tego czasu na trening, na rozmowy będzie bardzo mało już rzeczywiście w takim realu, dlatego no, wymyślił taki sposób przygotowania i mi się akurat to podoba.
Jak będzie, przekonamy się pod koniec marca. Mecz Rosja-Polska okazuje się nie na stadionie w Łużnikach, tylko na trochę mniejszym będzie rozegrany, a potem ewentualnie jeszcze drugie spotkanie już na śląskim stadionie, jeśli dobrze pamiętam.
Dokładnie.
Czechy albo Szwecja. A za chwilę już przejdziemy do tego, co nam bliższe, czyli do tego, jak będzie wiosną wyglądać Jagiellonia Białystok. Wracamy do naszej rozmowy. Wersja lokalna dzisiaj z udziałem prezesa Jagiellonii Białystok Wojciecha Pertkiewicza, asystenta trenera i analityka Macieja Patyka i trenera Mirosława Dymka. Taka moja uwaga, ale to pewnie podzielicie. Wszyscy, którzy obserwowali Jagiellonię w ciągu ostatnich 3, 4, 5 lat, wiedzą, że od 2 lat ten klub znajduje się w takim swoistym marazmie. Najlepszy dowód to coraz niższa frekwencja na trybunach stadionu w Białymstoku. Te wyniki są takie, jakie są. Ja przypomnę, sezon 2017-18 to było wicemistrzostwo Polski, a potem 5. miejsce, 8. miejsce, 9. miejsce, dziś 11. po rundzie jesiennej. Czasami różni ludzie też pytają mnie z mediów ogólnopolskich przy okazji najczęściej zmiany trenera, czemu to tak jest, że ten trener jest odwoływany, a czemu to on zawinił, a co on tam narobił? I moja odpowiedź, nie wiem, czy się z nią zgodzicie, za chwilę będziecie mogli się ustosunkować. Ja odpowiadam krótko, to też nie zawsze jest wina trenera, czy czasami w ogóle nie wina trenera, tylko tego, że Jagiellonia z roku na rok od tego sezonu 2017-18 jest po prostu słabszą drużyną jakościowo. W tej drużynie, z całym szacunkiem dla obecnie grających zawodników, jest coraz mniej tej piłkarskiej jakości. Ja przypomnę ten wicemistrzowski zespół, nie wszystkie nazwiska oczywiście, ale tam był Marian Kelemen, Iwan Runie, Guilherme, Przemysław Frankowski, Karol Świderski, Arwydas Nowikowas, Kilian Sheridan w bardzo dobrej formie i o kilka lat młodsi Taras Romańczuk i Martin Pospisz. Czyli, panie Mirosławie, zgodzi się pan z tą moją diagnozą, że tu po prostu z roku na rok jakości ubywa?
No rzeczywiście, zgodzę się. Widać to gołym okiem, że potencjał na boisku no, jest troszeczkę słabszy niż ten, co tutaj pan redaktor wymienił i no to się później przekłada na to, co prezentuje zespół, jakie osiąga przede wszystkim wyniki, bo to jest najistotniejsze w piłce seniorskiej, a w konsekwencji to się przekłada później na to, ilu kibiców przychodzi na trybuny, bo u nas w Polsce na większości stadionów jest tak, że ilość kibica jest uzależniona od tego, jaki zespół osiąga rezultaty. Jagiellonia ostatnio nie bryluje, nie wyróżnia się w tej naszej lidze. Miejmy nadzieję, że od tego momentu, jak tutaj pojawił się nowy prezes, no to wszystko pójdzie z powrotem w górę. tak jak oczekują tego przede wszystkim, myślę, sami właściciele tego klubu, jak i oczywiście kibice Jagiellonii.
Panie prezesie, oczywiście nikt nie oczekuje, że oto runda wiosenna tego sezonu będzie jakaś przełomowa, rewolucyjna i za chwilę Jagiellonia będzie na podium Mistrzostw Polski. Natomiast kiedy tracił pracę Ireneusz Mamrot i kiedy Rada Nadzorcza analizowała to, co się wydarzyło, to zgoda była co do jednego. W tej drużynie potrzeba świeżej krwi, potrzeba rewolucji kadrowej, wręcz mówiło się o niej, a dzisiaj nie ma rewolucji, nie ma nawet ewolucji tak naprawdę, no chyba, że mówimy, że wchodzi dużo młodych zawodników. Tylko bramkarz Zlatan Alumerowicz przyszedł przy kontuzjach Izraela Puerto, Bogdana Cyru. Nie ma na razie żadnych wzmocnień. Czy to jest coś takiego, że pan jest przekonany, że ta drużyna, która w tej chwili jest do dyspozycji Piotra Nowaka, ona sobie spokojnie poradzi, no, z taką grą w środku tabeli, bo tam na wiele pewnie nikt więcej nie liczy na razie.
Zacznę od tej ewolucji. Rzeczywiście jest ewolucja. Dołączyło do pierwszej drużyny sporo młodych chłopaków z potencjałem i to będą zawodnicy, którzy myślę, że będą regularnie występować w rundzie wiosennej, a ta runda wiosenna jest rzeczywiście okresem na pewnego rodzaju przebudowy, nie tylko w ramach pierwszej drużyny, ale i firmy, jaką jest Jagiellonia Spółka S.A. jako takiej. Tu wymaga pewnego rodzaju restrukturyzacji. Te zmiany, które zaszły, to na pewno nie wynikały tylko i wyłącznie z sytuacji w tabeli i rozczarowania, bo gdyby było też dobrze, to zapewne i przewodniczący Strzałkowski by się do mnie nie odezwał i te pomysły o zmianach zarówno w szatni dotyczącej trenera, czy też w gabinetach dotyczących prezesa i pomysłów na pobudzenie może pierwszej drużyny, by się po prostu nie pojawiły. One się pojawiły i to wszystko jest procesem. A zmiana tak naprawdę w środku okienka transferowego, czy tam tuż przed, w tym okresie, kiedy tych transferów należało dokonywać, no życie nie ułatwia ani trenerowi Nowakowi, ani mi, który tak naprawdę jestem tarczą i twarzą i chętnie przyjmę medale, ale w pierwszej kolejności chętnie się też nastawię na cięgi i wszelkie słowa krytyki, jakie się mogą pojawić i chętnie ich wysłucham i będę spróbował z nich wyciągać wnioski i odpowiadać i reagować na odpowiednie rzeczy. Trochę wsiedliśmy, zarówno Piotr Nowak, jak i ja, do łodzi, która płynęła już przez rzekę i nie za bardzo mogliśmy pasażerów zabierać, bo to kiedy rozwiązywał kontrakt trener Mamrot, no to ja domyślam się, wcześniej jest przygotowywany jakiś plan na okienko transferowe, jest jakaś polityka, jest po prostu jakiś plan rozwoju drużyny. Nikt tutaj nie miał zamiaru i nie ma zamiaru i ja też jestem przeciwny temu, żeby rozbijać skarbonkę, w której być może wcale nie jest za dużo pieniędzy i ściągać tak zwanych, nie ma przysłowia, nazwijmy to przysłowiowych starych Słowaków, no to zamiast starych Słowaków, no to tak naprawdę już wolę zobaczyć grającego regularnie Olszewskiego, czy też dostającego większe szanse, nie wiem, Matysika, który będzie grał, czy Struskiego, który niech gra regularnie, ich punktują w pro junior system. Bądźmy tą drużyną, która rzeczywiście rozsądnie i trener Nowak wygląda, że tą osobą będzie, która rozsądnie z wyczuciem będzie tych zawodników wprowadzała. To, że brakuje świeżej krwi i jest potrzeba szczególnie doraźna, związana chociażby z kontuzjami obrońców, to wiemy, pracujemy nad tym. Ale żeby nie podpisać rzeczywiście tak zwanego starego Słowaka, trener Patek potwierdzi, że właściwie jesteśmy od rana do wieczora na łączach i analizujemy różne warianty. Zawodnicy na rynku też wyczekali do okienka transferowego, kiedy im się pozamykały kraje, w których okno już jest zamknięte. No to też trochę spuszczają z tonu, gdzieś te oczekiwane apanaże i garze ich też trochę inaczej wyglądają, więc ta rozmowa troszeczkę jest łatwiejsza. Do czasu wyjazdu w 100% nic się nie wydarzy. No ale przed nami tych meczów jeszcze jest trochę i tak, mamy świadomość, że przy tych kontuzjach wzmocnienie defensywy to jest podstawa. Raczej rozsądne ruchy na okienko letnie planujemy i to na tej zasadzie, że to my się przygotowujemy do tego, a nie żeby nas rzeczywistość złapała już właśnie w pół przeprawy przez rzekę. My chcemy być po tej stronie rzeki, gdzie jeszcze ludzie wsiadają do łódki.
Pan był na zgrupowaniu w Belek, widział pan, jak ta drużyna się prezentuje, to zaraz do tego szerzej wrócimy, natomiast ja Macieja Patyka zapytam właśnie o ten obóz, bo wszyscy, jak jeden mąż, to i trener mówił, Piotr Nowak i zawodnicy też, że tak ciężkiego obozu oni nie przechodzili. Krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Czy Jagiellonia w tej rundzie wiosennej ma być drużyną przede wszystkim biegającą, kibice tutaj używają słowa na z, bardzo szybko biegającą, czy jednak też może grającą w piłkę? Wiadomo, jaka jest nasza liga, pokutuje o niej taka oto opinia, że to liga przede wszystkim, w której się walczy, no biega się, bez biegania nic nie będzie.
No zgadza się, jest taki stereotyp o naszej ekstraklasie, natomiast odpowiadając na to pytanie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że troszeczkę jakości piłkarskiej mimo wszystko będzie po naszej stronie i rzeczywiście ten obóz był ciężki pod kątem intensywności zajęć i obciążeń, natomiast myślę, że tutaj też trzeba rozgraniczyć nie tylko intensywność fizyczną, ale też psychiczną. psychiczną, bo to obciążenie i mentalne, i fizyczne, ono razem składa się na obciążenie, które zawodnicy gdzieś tam przyjmują. I z jednej strony duże obciążenie takie, powiedzmy, pod kątem pracy motorycznej, z drugiej strony byliśmy najdłużej ze wszystkich zespołów Ekstraklasy, jeżeli chodzi o ilość dni na zgrupowaniu, więc to też codzienny taki rytuał, powiedzmy monotonia dnia codziennego, to też swoje gdzieś tam dokładało. Zespół zniósł te obciążenia naprawdę godnie, bo zarówno pod kątem kontuzji nie było żadnych urazów mięśniowych i tak dalej. Ten aparat ruchu, powiedzmy, był należycie przygotowany do tego, żeby tą pracę znieść, i pod kątem też takiego tworzenia się tego zespołu na nowo, bo tak trener chciał też do tego podejść. Myślę, że możemy być zadowoleni i mam nadzieję, że nie będziemy zespołem tylko biegającym, ale że to bieganie i ta intensywność motoryczna po prostu będzie pomagała nam realizować kwestie związane z taktyką i ze sposobem gry.
Do tego, jak było na obozie w Turcji, za chwilę wrócimy. To jest program Wersja Lokalna w Radiu Białystok. W wersji lokalnej, przypomnę, dzisiaj mamy trzech gości. Prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz, asystent trenera Piotra Nowaka i analityk Maciej Patyk i trener Mirosław Dymek. Wrócę jeszcze do Macieja Patyka, który między innymi przygotowuje analizy, długi obóz, dużo biegania. No i taki najważniejszy wniosek, który wynika z tychże właśnie analiz. Co one pokazały po tych wielu, wielu jednostkach treningowych, wielu przebiegniętych kilometrach? Bo często jest tak, że po takim obozie drużyna wchodzi w sezon, gra mecz, się zagra lepszy, gorszy, przegra i już kibice zaczynają swoje. A nie, trener zajechał drużynę, oni są zajechani.
No, to też jest kolejny stereotyp dotyczący pracy zespołu czy pracy trenera. Myślę, że jeżeli odnosimy się w jakikolwiek sposób do analizy gry, to trzeba patrzeć w perspektywie długofalowej i na pewno nie da się z jednego treningu czy z jednego meczu, z pojedynczego gdzieś tam akcentu wyciągnąć jakichś daleko idących wniosków. To jest raczej proces i my tak do tego podchodzimy. Wiadomo, przyszedł nowy trener, który ma nowe wymagania, nowe spojrzenie na piłkę i tak samo jak zawodnicy muszą się troszeczkę tego nauczyć od rzeczy najbardziej ogólnych, od podstaw, od tego jak ten zespół ma finalnie na boisku wyglądać. Tak samo pierwsze dni dla nas jako członków sztabu szkoleniowego, powiedzmy odziedziczonych troszeczkę przez trenera Nowaka, to też było dużo rozmów i poznawanie filozofii też i sposobu na grę, pomysłu na grę trenera Nowaka, tak żebyśmy w jak najlepszy sposób i jak najbardziej dokładny sposób mogli też trenerowi pomagać i tą jego wizję gry jakby na zespół przenosi. Jeżeli tutaj jesteśmy przy temacie tych analiz, to zaczynaliśmy od narzucenia jakby drużynie takich ogólnych ram, w których drużyna ma funkcjonować. Tak nie polegających może na ustawieniu czy na systemie gry, bo tutaj chcemy być elastyczni. Natomiast bardziej bym odniósł się do zasad gry, które mają nam towarzyszyć bez względu na to, czy będziemy grali trójką obrońców czy czwórką obrońców. To pewne kanony i zasady gry mają być na boisku widoczne i od wpajania tych elementów najbardziej ogólnych i przechodząc później po kolei do rzeczy bardziej szczegółowych, zaczynaliśmy i na tym się w Turcji skupiliśmy.
Panie prezesie, wspomniał pan w poprzednim fragmencie naszej audycji o tej dużej liczbie zawodników młodych tutaj. Piłkarze też między innymi ci bardziej doświadczeni mówią o rozwoju Karola Struskiego, o Oliwierze Wojciechowskim. Pan wspomniał też o Miłoszu Matysiku, Jakubie Orpiku, jest ten Janek Faberski, tak naprawdę Jasiek Faberski, jeszcze 15-letni dzieciak. Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście ci wymienieni chłopcy, może jeszcze jacyś inni, czasami już młodzi mężczyźni, rzeczywiście mogą takim szerszym frontem wejść do tej pierwszej drużyny Jagiellonii, już to z powodu tego, że są w dobrej formie, prezentują takie jak trzeba umiejętności piłkarskie, a może z drugiej strony z powodu tego, że nie będzie komu grać po prostu, bo tych starszych troszkę brakuje.
Po pierwsze Jasiek Faberski, który ma 15 lat, no to rzeczywiście jest to chłopak, jest to melodia przyszłości, jest świetnym zawodnikiem technicznym. Pierwszy raz go spotkałem i widziałem go na boisku w Turcji. W sparingu bodaj z Węgrami rzeczywiście tam pozamiatał parę razy obroną. Jak już tam ręką dostał w bark, no to odleciał na 2 metry, bo wiadomo, ta fizyka jeszcze nie nadąża, no ale na pewno jest to melodia przyszłości. Jeżeli chodzi o ławę, jak szeroką ci zawodnicy będą wchodzili do drużyny, no to liczę na mądre wprowadzanie tych zawodników przez trenera. Nie zrzucałbym tutaj tego na biedę frekwencyjną, jeżeli chodzi o zawodników doświadczonych, bo tych zawodników jest odpowiednia liczba. Po pierwsze jest wybuch młodzieżowca, czyli ta ława zawodników musi być dość szeroka. Poza tym jest pro-junior system, w którym Jagiellonia jest dość wysoko. Jest to program, który promuje wprowadzanie młodych zawodników do drużyny i jest za to premiowany odpowiednią gratyfikacją finansową. Także tutaj jest taki element też, można powiedzieć, biznesowy, ale jest on na drugim planie, chociaż też trzeba mieć na to oko. W pierwszej kolejności jest wartość sportowa i to, jaką oni wniosą na boisko. Też pominęliśmy tutaj, nie wiem, na przykład Bartka Bidę, który po jakimś takim słabszym
okresie...
Jego
traktujemy tak naprawdę już jako takiego doświadczonego bardziej zawodnika.
Nadal młodzieżowca.
Tak.
Nadal młodzieżowca, który już tych meczów troszeczkę rozegrał. Także jak to trener będzie tym szafował, no to oczywiście musi to być w jego głowie. Jesteśmy po rozmowach. Ja wierzę w to, że wie, w jaki sposób tych zawodników wprowadzać bez uszczerbku dla jakości drużyny i też, żeby no, nie uszkodzić też tych zawodników, bo zbyt pochopne wprowadzenie młodego zawodnika w tą piłkę, o której sami przed chwileczką mówiliście, panowie, i też jest takie moje zdanie, że jest mocno fizyczna, to może być po prostu zderzenie się ze ścianą i to wprowadzenie powinno być rozsądne i chociażby sama obecność dla niektórych trochę motywacyjna, jeszcze może na wyrost na obozie w Turcji i możliwość zagrania w tych treningach, no to są takie pierwsze szlify. Na pewno to nie jest tak, że w niecieczy wyjdzie 6 młodzieżowców na boisko. To jest powolny proces i szansa na to, że ci zawodnicy zaistnieją i będą stanowić o jakości Jagiellonii, nie w tym sezonie na pewno, ale może w kolejnym, a może za 2, jest bardzo duża.
To ja tutaj właśnie z tym pytaniem wprowadzania młodzieży do drużyny to do Mirosława Dymka, bo on akurat pracuje z młodymi piłkarzami, może nie takimi akurat, którzy już pretendują do gry w Ekstraklasie. Przypomniał mi się ten ostatni mecz Jagiellonii Białystok z rundy jesiennej z Rakowem w Częstochowie, tam w drugiej połowie na boisku mieliśmy 3 młodzieżowców, skończyło się to niestety 0-5. Oczywiście tam Jagiellonia była porozbijana kartkami, kontuzjami i tak dalej, ale to nie jest takie sobie hop-siupo, zawodnik się wyróżnia młodzieżowy, właśnie chłopak jeszcze nie ukształtowany do końca fizycznie i już go na szeroką wodę, już go do pierwszego składu, jeszcze młody zacznie tam szaleć, siatki zakładać, to są pewnie tacy artyści, którzy go jednym, drugim łokciem przytemperują.
Bardziej fizyczna wydaje mi się jest pierwsza liga niż Ekstraklasa i co innego jest rozegrać sparing w Turcji czy nawet gdzieś u nas w kraju, co innego jest zagrać mecz mistrzowski, ale jeżeli jest taki plan klubu, jest taka polityka klubu, żeby wprowadzać tych młodych zawodników, no to oni prędzej czy później muszą dostać szansę i najprawdopodobniej w tych pierwszych meczach ci zawodnicy no, gdzieś tam zapłacą frycowe, czy nie w pełni sprostają wyzwaniom, którym postawił im trener. Mało jest takich zawodników jak na przykład Bartek Drągowski albo Grzesiek Sandomierski, którzy wchodzili do bramki i praktycznie zaczynali...
Ale bramkarze to specyficzna natura. Bramkarz to charakter też.
No.
Bramkarz to charakter.
No nie tylko charakter. No to, a dlaczego nie charakter? Charakter mają mieć ci zawodnicy, którzy grają na boisku.
Ja tu nie mówię, że trzeba mieć charakter, tylko że to jest taki specyficzny rodzaj zawodnika, bramkarz.
Ja przypomnę sobie takiego zawodnika Klimala.
Patryk, tak.
Który wszedł bez kompleksów. Wprawdzie trochę ogrywał się na niższym poziomie, ale już rzeczywiście ten chłopak wszedł i bardzo dobrze sobie radził. I ci chłopcy też z każdym meczem...
I dzisiaj zarabia dolary w Stanach Zjednoczonych.
O, proszę. No. Super, gratulacje. Być może wśród tych, którzy są tutaj w tej szerokiej kadrze za rok, za dwa i oni gdzieś wyjadą, ale jeżeli nie będą dostawali szansy w meczach polskiej ekstraklasie, to nie mają szans.
To nie wyjadą.
Dokładnie. I tutaj myślę, że wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że ci młodzi chłopcy mogą popełnić błąd. Ja przypomnę sobie lata, jak tam ja zaczynałem grać, jak wchodzili do drużyny, tacy zawodnicy jak Hańko, Citko, Frankowski, Bogusz, Jurkowski. Oni od razu nie byli wielkimi piłkarzami. Trener Karalus dawał im szansę grania i oni z każdym meczem nabywali tego doświadczenia, a na pewno mieli talent. I ci chłopcy, którzy są dzisiaj tutaj w tej kadrze, tak jak i prezes powiedział i pewnie trener to potwierdza, oni są utalentowani. Kwestia jest tylko tego, czy dostaną szansę, czy trener, prezes, a przede wszystkim kibice wytrzymają z tą presją, bo ten młody chłopak rzeczywiście może popełniać błędy i najprawdopodobniej będą mu się zdarzały, ale czy on dostanie z trybun, tak jak to ostatnio Ksawier Dziekoński puścił bramkę, no to był wielki lament i wielkie pretensje do niego, a to jest chłopak bardzo młody i dojrzałym zawodnikom zdarzają się błędy, dlatego tu ważne jest to, żebyśmy wytrzymali z tą presją, która ciąży na tych zawodnikach i wręcz im pomagali, a nie dobijali. Wszyscy wiedzą, że są to młodzi chłopcy, że są z Jagiellonii, z Akademii Jagiellonii, każdy chce, żeby ich jak najwięcej grało w tej drużynie, a jednocześnie no, gdzieś tam chcielibyśmy, żeby oni byli gotowymi zawodnikami, no ale to takie myślenie polskich rodziców.
To dla kibiców jest zawsze ważna informacja, bo oni najczęściej domagają się tego, żeby już grali młodzi Polacy. To chyba młodych Polaków w Jagiellonii w tym sezonie nie zabraknie. Czy od pierwszego meczu w niecieczy, czy od kolejnych, to już zobaczymy. A właśnie meczu pierwszym z Termaliką to powiemy w kolejnym odcinku naszej audycji. Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok. I wracamy. Przypomnę, naszymi gośćmi są prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz, asystent trenera i analityk w Jagiellonii Maciej Maciej Patyk i trener Mirosław Dymek. Jagiellonia rozpoczyna od wyjazdowego meczu z Termaliką Nieciecza. Ostatnia drużyna w tabeli, też podobnie jak w Jagiellonii, jest nowy trener. Tam jest Radek Latal. Ostatni zespół właściwie z nożem na gardle, nie ma wiele do stracenia w tym meczu. Jagiellonii z kolei nie wypada tego meczu przegrać, bo to w końcu jednak ostatnia drużyna w tabeli. A gdyby to się, nie daj Boże, stało, to my się, cytując klasyka, możemy niechcący za tydzień podłączyć do walki o spadek. Dla Jagiellonii nie jest to proste zadanie pojechać do ostatniej drużyny w tabeli i wygrać.
Tak może być, rzeczywiście można ten mecz przegrać, ale można i ten mecz wygrać. I tutaj myślę, że Jagiellonia jadąc do Niecieczy nie będzie zastanawiała się nad tym, że gra z ostatnią drużyną w tabeli, tylko bardziej będą się zastanawiali nad tym i realizowali to, co trener zaplanował. I na tym się przede wszystkim powinni skupić, bo tak jak dobrze wiemy, w tej lidze naszej ukochanej i ten ostatni zespół może wygrać z, nie wiem, z czwartym, z trzecim, z drugim w tabeli. Nie tak dawno przykład Górnika Łęczna, tak? To też był ostatni zespół, bardzo źle sobie radził i raptem wygrał 3-4 mecze. I tutaj istotne jest to, żebyśmy nie rozpatrywali tego w kategoriach. Gramy z ostatnią drużyną, musimy wygrać. To jest niepotrzebna presja, wydaje mi się. My przede wszystkim powinniśmy się skupić, czyli Jagiellonia, na tym, żeby zrealizować to i wypełnić te zadania, które powierzy im trener, i z takim nastawieniem powinniśmy podejść do tego meczu, a nie czy gramy z pierwszym, czy z ostatnim. Myślę, że to powinno pójść na bok.
Panie prezesie, czy to, co widział pan na zgrupowaniu w Turcji, sparingi, choć oczywiście mówi się, że sparingi nie oddają rzeczywistości, że nie ma co się nimi przejmować, ale czy pan przed tym pierwszym meczem jest spokojny o formę piłkarzy Jagiellonii Białystok i o to, że poradzą sobie z tą Termaliką?
Jestem spokojny o formę, nie jestem spokojny o wynik oczywiście. Wyniki pozytywne meczów sparingowych, często się bagatelizuje to tylko mecze sparingowe, mecze przegrane, mówimy, nawet na sparingach przegrywają, także i tak jest niedobrze, ale wiadomo, że mecze sparingowe też polegały na tym, żeby trener mógł rotować drużyną, szukać tych odpowiednich rozwiązań. Czy ta forma na sparingach była akceptowalna dla mnie i jak ją porównać z formą Termaliki? Trudno, bo nie widziałem ani jednego sparingu Termaliki.
Wygrywała
Maciek widział dwa mecze, także może mieć inny nieco obraz tego. Sam jestem ciekaw, jak się ten mecz w Niecieczy potoczy. Jak klasyk mówi, można wygrać, przegrać i zremisować nawet. Nieciecza poczyniła pewne ruchy i jeżeli chodzi o szatnię i trenera, i jeżeli chodzi o zawodników.
Ściągnęła między innymi starych Słowaków.
Ściągnęła między innymi starych Słowaków, z tego słynęła. A najlepsze wyniki, tutaj wracając do początku rozmowy, chyba za trenera Michniewicza miała i chyba na miejscu szóstym czy siódmym w tabeli rozwiązali umowę, bo były niewystarczające i niesatysfakcjonujące dla tamtejszych włodarzy.
Mogło tak być.
Mogło tak być. Też mają pechowo, zatrudnili Kożulija za potężne pieniądze, jak na polską ligę udało mi się dotrzeć do tych kwot i dostał kontuzji, doznał kontuzji już na pierwszym treningu. No ale ich kłopoty to ich kłopotami, współczuję, a my jedziemy ten mecz wygrać. I tutaj, co słusznie usłyszeliśmy, nie patrzymy na to, czy gramy z ostatnią, czy z pierwszą drużyną. Trener Nowak ma też ten dar, że umie zdejmować presję z zawodników i pokazać im zupełnie inny obszar przy wejściu na boisko. Tak? Idziemy, my jako Jagiellonia, idziemy wygrywać mecz. Z kim gramy? Co nas to interesuje? Gramy swoje? Realizujemy zadania taktyczne, ale o tym to Maciek więcej powie.
Za chwilę powiemy o tym, jak właśnie ta Termalika między innymi się prezentuje, ale wrócimy jeszcze do Jagiellonii, bo w sparingach trener rotował składem. Tutaj nie było żadnego z tych czterech meczów kontrolnych, w którym widzielibyśmy jakąś taką podstawową jedenastkę, trzynastkę, piętnastkę. Tu ciągle grały w każdej połowie dwa różne zespoły. Ja rozumiem, że dziś w głowie trenera Nowaka już ten wyjściowy skład jest i tutaj żadnych wątpliwości być nie może. Oczywiście jest też tak, i nie wiem dlaczego za bardzo, że trenerzy przed meczem nie chcą zdradzać składu drużyny, którą wystawią, bo mówią, że a nie będziemy ułatwiać zadania rywalowi, jakby tutaj nie wiadomo, kto w tej Jagiellonii miał zagrać. Ronaldo, Messi, Lewandowski. Nie, to będzie Romańczuk, powiedzmy Pospiszli, ktoś tam zagra w bramce, ktoś w obronie, Michał Pazdan. Sensacji nie ma, a jednak te...
Po co ujawniać, skoro jest to oczywiste?
No tak, panie Macieju, skład, rozumiem, wyjściowy już jest, na pewno jest.
Zdecydowanie. No to
jakieś nazwiska pan rzucił od razu tutaj? Tak?
Nie, myślę, że już się przekonamy.
Nie będziemy ułatwiać.
Dokładnie. W piątek o tym wszystkim. Natomiast tak, skład w głowie jest, nawet myślę, że nie tylko w głowie, bo od 2-3 dni sprawdzamy pewne układy na treningu, natomiast wracając do tej kwestii...
I zawodnicy też wiedzą, którzy zagrają.
Myślę, że się domyślają, tak powiem. Natomiast wracając do kwestii tego obozu w Turcji i podziału tych minut sparingowych, to do końca zastanawialiśmy się też nad pewnymi konfiguracjami, bo z jednej strony ten ostatni mecz powinien służyć, powiedzmy, sprawdzeniu już w większym wymiarze czasowym pewnych konfiguracji, natomiast my poszliśmy tą drogą, że dawaliśmy równo po 45 minut każdemu zawodnikowi. I działaliśmy w ten sposób, że sprawdzaliśmy współpracę i konfigurację pomiędzy zawodnikami na zasadzie układu w danych gdzieś tam formacji, czyli pewien układ w linii obrony, za chwilę pewien układ gdzieś tam w linii środkowej, czy konfigurację gdzieś tam pracy skrzydłowych i napastników. Nie chcieliśmy do końca też zawodnikom dać od razu takiej jasnej deklaracji, kto jest być może bardziej wygranym, a kto bardziej przegranym na koniec tego obozu, bo wszyscy wykonali naprawdę, naprawdę fajną pracę i w nagrodę otrzymali porównywalną liczbę minut, natomiast my mieliśmy swoje gdzieś tam przemyślenia na ten temat i też oglądając mecze już później, czy analizując sobie te wątpliwości, rozwiewaliśmy.
Wspomnieliśmy o tych brakach w linii defensywy, w obronie, ale też z przodu to Jagiellonia ostatnio też nie za bardzo miała kim straszyć pod nieobecność Jesusa i Maza. Zostaje Fiodor Czernych, który wydaje się już najlepsze lata ma za sobą. Jest Andrzej Trubecha, który dostał trenera Mamrota na początku swojej przygody w Jagiellonii. Naprawdę dużą szansę i goli nie nastrzelał, choć sytuacji miał dużo. Kim my będziemy straszyć?
Widzicie, czy tutaj pytanie do trenera Nowaka, bo tak jak tutaj trener Patek wspominał, nie ułatwia mi tego przeciwnikowi, ale podchodząc poważnie, Andrzej Trubecha wykonał wielką pracę w okresie przygotowawczym i to nie tylko w tym, kiedy był z całą drużyną, ale też mocno pracował indywidualnie. Ja to bardzo szanuję i doceniam, że zawodnik patrzy nie tylko przez pryzmat treningu, ale wie, jakie ma braki i mocno nad tym pracuje. Też sfera mentalna, bo wiadomo, mając wiele sytuacji, których się nie udało przekuć na bramki, gdzieś zawodnika może zblokować, to też nie jest jeszcze aż tak doświadczony zawodnik, żeby sobie z tą presją radzić, gdzieś z tym stresem, ale duża praca jest sztabu trenerskiego, trenera Nowaka, żeby odblokować zawodnika, dać mu to wsparcie, chociażby w ostatnim sparingu rzut karny, który chyba Andrzej nie był desygnowany
do wykonania. Chciał mu pomóc mentalnie.
Oddał mu karnego, strzelił tego karnego, także facet naprawdę widzę, że uśmiech łapie i gdzieś takim pewniakiem się staje. Czy on będzie tym zawodnikiem, który worek otworzy bramkowy w niecie, czy nie wiem. Na pewno wierzę w Andrzeja, że to jest to solidny zawodnik. Czernych, Fiodor, ile ma? 6 bramek bodaj? To też nie jest nic, czyli jest to jakiś tam element, ale wracając do początku pytania, tak, mamy też świadomość tego, że formacja ofensywna też wymaga wzmocnień, ale solidne dziewiątki szuka właściwie co drugi, jak nie 3/4 klubów. I zimą szczególnie jest to bardzo trudny element i trudna pozycja do zapełnienia, a też nie o to chodziło, żeby mając zawodników swoich, których też wierzymy i ufamy, ściągać kolejnego, który miałby nam posłużyć tylko na pół roku i być na wypełnienie pozycji. Także na dziś będziemy straszyć tymi zawodnikami, których mamy i mam nadzieję, że postraszą.
Że rywale się wystraszą.
Niech się wystraszą, a oni zęby pokażą i wpakują do sieci przeciwnika parę bramek.
Oczywiście przed meczem z Termaliką Nieciecza jesteśmy z przekonania, bo z urzędu optymistami, ale ja na koniec zadam wam troszkę inne pytanie. Które waszym zdaniem miejsce Jagiellonia zajmie w tabeli na koniec tego sezonu? 10 proszę nie wymieniać, bo 10 zajmie Jagiellonia, ja mówię. Pan prezes.
Wyżej niż 11.
Pan Maciej?
Ja powiem tak, że miejsce 10, 11 lub jakiekolwiek niższe, o których tutaj rozmawialiśmy, absolutnie nas nie zadowala i obojętnie jaka nie byłaby sytuacja kadrowa, zdrowotna, kartkowa, to my do każdego meczu będziemy podchodzić zgodnie z tym przekonaniem, który trener chce w tym momencie zaszczepić drużynie i grać w każdym meczu o zwycięstwo. Być może to frazes, natomiast myślę, że górna połowa tabeli, miejsca od 8 w górę, to jest coś, w co jest absolutne minimum, żebyśmy na to patrzyli.
I pan Mirosław?
Trudne pytanie, panie redaktorze.
No to
ale łatwo
od tego jesteśmy.
A ja bym postawił pierwszą ósemkę.
A tak,
że Jagiellonia
a tak
się
bliżej piątego czy ósmego?
Ósme.
Pierwsze ósemce też jest pierwsze.
No tak, jeszcze tak? Jest. Nie wiem, czy jeszcze matematycznie możliwe.
Czy
chyba
ja postawiłem
tak.
Najwyżej?
Oczywiście. Tak? Największy optymizm, najwięcej kawy dzisiaj, pan Mirosław.
Znaczy, a skąd ten wniosek, że najwyżej, wyżej niż 11 jest również pierwsza ósemka?
A tu trzeba mówić, że pierwsze lub trzecie. Bardzo dziękuję wam, panowie. Naszymi gośćmi dzisiaj byli prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz, asystent trenera i analityk Jagiellonii Maciej Patyk.
Dziękuję bardzo.
I były bramkarz, wieloletni bramkarz. Notabene nie wiem, dlaczego nie wisi w Galerii Sław na Stadionie Przysłonecznej, ale to już inny temat. Mirosław Dymek, dziękuję.
Dziękuję, że wspomniałeś o tym. Ja również dziękuję.
O wieloletnim, tak. Czy o tym, że nie wisi w galerii?
I o jednym i o drugim. Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo.
Dziękujemy.